Poranek z Dublina, a z Warszawy informacje. Zaczynamy od tego, czego nie ma jeszcze w dzisiejszej prasie. Otóż spółka Google zawiesza współpracę z producentem telefonów komórkowych Huawei. Zostanie on odcięty od oprogramowania Android. Nowe modele tych telefonów nie będą mogły korzystać z różnego rodzaju usług świadczonych przez Google. Jest to krok w stronę amerykańskich sankcji nałożonych na Chiny. Środowa decyzja Donalda Trumpa, która zakazuje amerykańskim firmom używania sprzętu telekomunikacyjnego wyprodukowanego przez przedmioty uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. No i co oznacza ta decyzja, że te smartfony produkowane przez Huawei nie będą mogły się aktualizować oraz nie będą mogły zatykać dziur bezpieczeństwa. Podobną decyzję podjęli dostawcy amerykańskiego sprzętu, trzy duże firmy, czyli Intel, Qualcomm, Xilinx and Broadcom, oczywiście cztery firmy, które powiedziały, że nie będą dostarczać towarów i usług firmie Huawei aż do odwołania. Kolejna wiadomość. Dzisiejszy czekamy na orzeczenie Sądu Okręgowego w Gdańsku, który ma dzisiaj ogłosić wyrok w trwającym od po raz 3 lat procesie w sprawie afery finansowej Amber Gold. Prokuratura domaga się 25 lat więzienia dla oskarżonych twórców Amber Gold, Katarzyny i Marcina P., a ich obrońcy chcą uniewinnienia. Jak to się, co określi sąd, dowiemy się pewnie dzisiaj. Minister energetyki Rosji, Aleksander Nowak, powiedział, że dzisiaj mają ruszyć dostawy ropy do Polski przez rurociąg Przyjaźń. To ten rurociąg, przez który w kwietniu dowiedzieliśmy się, że ropa idzie bardzo zanieczyszczona. Potem ta ropa zanieczyszczona miała stać w całym tym rurociągu. Nie wiadomo było, co zrobić. Rosyjskie spółki przerzucały się odpowiedzialnością, a my zastanawialiśmy się, jakie polityczne decyzje za tym stoją. A teraz nagle dowiadujemy się, że ten eksport ruszy i ropa będzie czysta. No, zobaczymy. Austria. Tutaj nowe wybory, kryzys rządowy, którego powodem jest taśma nagrana na Maderze, gdzie wicekanclerz mówił, gdzie wicekanclerz Heinz Christian Strache oferował państwowe kontrakty inwestorce z Rosji w zamian za pomoc w kampanii wyborczej w 2017 roku. Wybory poszły jak poszły, ale teraz skandal w Austrii jest wielki i będą wybory nowe. Z kolei sprawa spotkała się z komentarzem Daniela Cohn-Bendita, który powiedział, że zerwanie koalicji w Austrii ze skrajną prawicą zostało wymuszone nie przez wideo, które pojawiło się w prasie, ale przez służby specjalne Niemiec, które z kolei zerwały współpracę z Austrią, gdyż wszystkie informacje zebrane przez austriacki wywiad szły do Rosji. Skrajna prawica w Austrii, Francji, Niemczech to konie trojańskie Putina, mówi Daniel Cohn-Bendit. Jeszcze wiadomości z zagranicy. Wczoraj słyszeliśmy o rakiecie, która wylądowała niedaleko zielonej strefy w Bagdadzie. To ta strefa, która ciągle jest strzeżona przez wojska koalicji, która w 2003 roku obaliła rządy Saddama Husajna. Z jednej strony, czy jest to powód do wojny? Witold Repetowicz twierdzi, że nie, bo wylądowała dość daleko i takie rzeczy w Iraku się zdarzają. Oskarżanie o to Irańczyków też jest zdaniem Repetowicza przedwczesne. Donald Trump z kolei ostrzegł Iran, jeśli rozpocznie walczyć, to zakończy się to ruiną tego kraju. Wszystko w ramach podniesionej temperatury na Bliskim Wschodzie. Docierały do nas informacje, między innymi takie, że amerykańskie władze zaleciły liniom lotniczym omijanie Zatoki Perskiej. Sprawdziliśmy, nad Zatoką Perską są setki, jeśli nie tysiące samolotów pasażerskich, więc widać, że ta wiadomość może nie do końca była aktualna albo prawdziwa, ale jesteśmy w ogniu wojny informacyjnej i trzeba się przygotować, że część rzeczy, które do nas dociera, niekoniecznie ma potwierdzenie w faktach. Kolejna wiadomość. Francuski ambasador w Libanie, Bruno Fouché, ostrzegł Hezbollah, by nie brał udziału w możliwej wojnie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Teraz kolejna ciekawa wiadomość, czyli Irena Lasota w sobotniej Rzeczpospolitej, właściwie w niedzielnej, opowiedziała o dzielnym wywiadowcy, który pojawił się w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Ten wywiadowca to Karex, znany inaczej jako Włodzimierz Cimoszewicz, w roku 1980 do 81 stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, który podobno interesował się panią Lasotą i jako niezidentyfikowany przez FBI agent donosił, że na jakimś przyjęciu pani Lasota mówiła, iż Józef Światło, pracownik UB, który uciekł na zachód w 1953 roku, mieszka w 1980 roku na Brooklinie pod zmienionym nazwiskiem i prowadzi tam pralnię albo delikatesy. A jeszcze przegląd prasy, jeżeli jesteśmy w Nowym Jorku, to proszę bardzo. The New York Times w artykule Will a documentary take down the Polish government? Czy film dokumentalny obali polski rząd? Zastanawia się, jaki będzie wpływ filmu wyświetlanego przez TVN i szeroko reklamowanego na sytuację Kościoła w Polsce. Czy zakończy się ten uchwyt, jaki trzyma Kościół katolicki nad życiem publicznym w Polsce, czy też wreszcie Polacy staną się ateistyczni? My czytamy artykuł jednym okiem, drugim patrzymy na autora. Sławomir Sierakowski. A teraz dzisiejsze Gazety Wyborcza, proszę Państwa, wypuściła kolejną torpedę w stronę rządu PiSu. To jest po raz 1756, koniec tej partii. Wreszcie ludzie się odwrócą. Otóż tym razem dowiadujemy się, że uwłaszczył się premier Morawiecki na jakichś działkach pod Wrocławiem. Podobno jest tego sporo. I te działki są dzisiaj bardzo drogie. Klasyczny mechanizm, bierzemy dzisiejszą cenę działki, bierzemy cenę zakupu, pokazujemy różnicę, no i jest oczywiście wielka. Nie, ja nie znalazłem, może Państwo znajdziecie w tym tekście, cenę tych działek, średnią cenę w okolicy, bo to jest jakikolwiek wyznacznik tego, czy zostały one kupione bardzo okazyjnie, czy tylko okazyjnie. Zobaczymy. Dziennik Gazeta Prawna. Idą prawie głowa w głowę, cytuję swój sondaż, w którym na Prawo i Sprawiedliwość ma zagłosować 37,9%, a na Koalicję Europejską 34,7% głosów. Kukiz 5,5%, Konfederacja 5,5%, Wiosna Roberta Biedronia 7,4%. To jest jeden ze sposobów patrzenia na wybory. Drugi podaje Marcin Paladę, którego zdaniem 41% zagłosuje na PiS, 36,5% na Koalicję Europejską, 8,5% na Wiosnę Biedronia, Kukiz 5% i Konfederacja 5%, chyba że do wyborców dotrze prorosyjski kurs tego ugrupowania i zaczną znajdować luki w argumentacji, która jest podawana. Gazeta Polska codziennie. Rząd proponuje 500 plus dla niepełnosprawnych na pierwszej stronie. To skutek decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że można w Polsce opodatkować sklepy wielkopowierzchniowe. No i od razu te przyszłe dochody zostały przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, ale takie są reguły kampanii wyborczej. My jeszcze spoglądamy na stronę czwartą, gdzie duży wywiad z Witoldem Waszczykowskim. Polityka PiS wielkim szokiem dla przeciwników tradycyjnych wartości. No i pytanie, czy na przykład Donald Tusk ma ochotę na powrót do polskiej polityki? Zdaniem byłego ministra spraw zagranicznych, pan Tusk sprawdza różne warianty. Jeśli jego testowanie w Polsce wykaże, że nie jest tu mile widziany, wykorzysta poparcie Niemiec, kanclerz Angeli Merkel oraz atut przewodniczącego Rady Europejskiej do próby objęcia kolejnego stanowiska międzynarodowego. Uważam jednak, że ma ambicje zdobycia najważniejszych stanowisk w Polsce. Premierem był przez 7 lat, to go nie interesuje, pozostaje zatem stanowisko prezydenta. Rzeczpospolita podsumowuje kampanię wyborczą i zauważa, że bardzo zbliżona jest tematyka tych wyborów do wyborów do Sejmu. Przygląda się też z piórem Piotra Mazurkiewicza, z współczuciem dużym sklepom, które mają teraz sądny rok, bo nie dość, że w weekendy sklepy są zamknięte, to jeszcze trzeba będzie opłacić podatek. Głos z Rzymu. Dość aborcji, dość ofiar z dzieci. Włosi mówią swoim politykom, że wbrew wszelkim naciskom wybierają życie i rodzinę. To nasz dziennik tytułowy, tekst Piotra Falkowskiego właśnie z Rzymu, który relacjonuje wielki marsz dla życia, a także całą pro-life akcję, która we Włoszech się odbywa, dotyka wszelkich sfer polityki, obyczajowości, kultury. My znamy to z naszego kraju. Przypominamy tylko, że w zeszłym tygodniu amerykański stan Alabama praktycznie zakazał prowadzenia aborcji na terenie tego właśnie stanu. Tyle. 8:12. Pora wreszcie kończyć ten serwis, zaprosić Państwa na następny za 48 minut.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A w radiowym słupie ogłoszeniowym zaproszenie. Przypominam Państwu, że dzisiaj, że 25 maja w sobotę na jarmarku wnet przy ulicy Emilii Plater 29/31 obchodzimy nasze dziesiąte urodziny Radia Wnet. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Poprosiliśmy o ładną pogodę. Będą koncerty, będą wszyscy ludzie radia, będą pisarze, którzy będą podpisywać książki. To wszystko na jarmarku wnet od godziny 10 w najbliższą sobotę. To jest to zaproszenie, które będziemy Państwu przypominać teraz każdego dnia i o każdej godzinie. Obecność obowiązkowa.
Po słupie.
A teraz z okazji tych dziesiątych urodzin w poniedziałek 20 maja posłuchamy piosenki Ryszarda Makowskiego. I tak to już trwa od 10 lat. Mam nadzieję, że wspólnie na Jarmarku Wnet zaśpiewamy piosenkę, którą ułożył Ryszard Makowski. Na zegarze godzina 8:16.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest profesor Ryszard Legutko, współprzewodniczący EKR-u, polityk Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Parlamentu Europejskiego z Krakowa. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Patrzę na Tuska jak na rzadki przypadek zła w polityce. Tak pan powiedział, dlaczego?
No, bo obserwuję go przecież od wielu lat. Jakiś czas temu doszedłem do takiego wniosku. No, tak naprawdę przecież to on jest odpowiedzialny za tę straszną wojnę polsko-polską, która się toczy od 2005 roku. I on tą, ma taką przedziwną umiejętność odgrzewania tej atmosfery. Przecież proszę zwrócić uwagę, że w 2005 roku to on był niezwykłym krytykiem III Rzeczpospolitej, on i jego partia, i stąd miało dojść do wspólnych rządów Platformy Prawa i Sprawiedliwości. I on potrafił po przegranych wyborach w ciągu kilku dni z ostrego krytyka III RP zmienić się w zwolennika III RP, tępiącego niezwykle brutalnie wszystkich krytyków, czyli tych wszystkich swoich poprzednich sojuszników. Właściwie każda jego wypowiedź jest wypowiedzią kąśliwą, jest wypowiedzią antagonizującą, a zwłaszcza to jest tak, że on zaczyna od jakichś haseł szlachetnych, mówi o jedności, mówi o miłości. Pamiętam, mówił o miłości, 2007 rok, polityka miłości. To była polityka, to był ten przemysł pogardy wobec Lecha Kaczyńskiego. Niezwykle brutalne traktowanie opozycji. Teraz przyjechał do Polski i mówi o jedności i harmonii po to, żeby zaatakować rząd. No zawsze to jest tak u niego. I on jest tym skuteczny. I także uważam, że to jest człowiek, który nie ma poglądów żadnych, natomiast ma jakąś taką w sobie toksyczność niebywałą.
Jako przewodniczący Rady Europy występuje na wiecach opozycji. Wiemy, z której strony sceny politycznej pochodzi Donald Tusk, ale czy to jest w ogóle zachowanie, które odbija się echem na salonach europejskich? Czy jest jakiś polityk, który nie polski, nie profesor Ryszard Legutko, nie Jarosław Kaczyński, nie premier Mateusz Morawiecki, ale jakiś polityk wymiaru europejskiego, który by powiedział, tak nie może robić przewodniczący Rady Europy, który powinien być apolityczny.
Tak. Nie ma takiego, bo on doskonale rozumie, jakie są oczekiwania jego mocodawców. Zresztą jak został wybrany na drugą połówkę kadencji, przyjechał do Parlamentu Europejskiego, to przewodniczący tych dużych grup, no nie ja oczywiście, mówili mu, wybraliśmy pana, dlatego że pana krytykował rząd polski. Wybraliśmy pana przeciw Jarosławowi Kaczyńskiemu. No mniej więcej takie słowa tam padły. A więc on wie, że może i że ma przyzwolenie. I to, co on robi, jest obecnie, czyli gwałci dobre zasady bezstronności, które przynależą funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. On to robi i to jest, jak myślę, odzwierciedlenie aktualnego stanu ducha wśród większości elit europejskich, a więc niszczenie, atakowanie wszystkich, którzy się nie zgadzają, czy wszystkich, którzy nie należą do głównego nurtu. On to wykorzystuje, to jest idealnie się wstrzelił w ten stan rzeczy i jego charakter tutaj pasuje. Ja zresztą, ja już kiedyś mówiłem, ale w związku z jego wyborem, próbowałem zadać pytanie, jak przebiegały te wybory na przewodniczącego Rady Europejskiej w drugiej połówce. Próbowaliśmy z panem Tomaszem Porębą zadać takie pytanie pisemne, ponieważ no, wiadomo, że był kandydat z strony polskiego rządu, Jacek Saryusz-Wolski, mówiono, że Polska przegrała 27-1, no to byliśmy zaciekawieni, jak to było. I okazało się, że nie można zadać takiego pytania. Pytanie zostało uznane za niedopuszczalne przez Parlament Europejski, więc myśmy z kolei zapytali, kogo można pytać, żeby się dowiedzieć. Odpowiedź była, możecie panowie zapytać, napisać prywatny list do Donalda Tuska, ale wam nie musi odpowiedzieć. Więc myśmy złożyli pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wstępnie został przyjęty, ale rozstrzygnięty na korzyść parlamentu. To znaczy, że parlament nie musiał wcale przekazywać naszego pytania do Rady Europejskiej. W związku z tym Rada Europejska jest chyba jedyną instytucją na świecie, o której nie można się dowiedzieć o wyniki wyborów. Ilu było kandydatów, ile głosów za, ile wstrzymujących, ile przeciw. Bardzo prosta informacja, wydawałoby się. Nie można jej uzyskać.
A niemożliwa do uzyskania taki szczegół kampanii wyborczej, bo pan profesor w którymś momencie wypowiedział się po filmie Sekielskich na temat tego, co się dzieje w kościele i po tej wypowiedzi został pan no właściwie stwierdzono, że pan chce rozgrzeszyć sprawców pedofilii. Taka manipulacja, która była, czym była podyktowana i jak pan z tego wyszedł?
No to zostałem sponiewierany, przy czym ciekawe było, że ci, którzy krzyczeli na mnie, to właściwie wysuwali dwa zarzuty, które nie bardzo do siebie pasują. Pierwszy zarzut był taki, że moja wypowiedź była homofobiczna, czyli że tutaj jestem wrogiem homoseksualizmu, a druga wypowiedź jest taka, że rozgrzeszam mężczyzn, którzy mają stosunki seksualne z dziećmi od lat 12 do 17. No więc to nie może być ani jedno, ani nie może być jedno i drugie, prawda? Więc to jest, panie redaktorze, to jest kampania wyborcza. Ci, którzy startują w tej partii, niektórzy dostają małpiego rozumu i rzucają się na wszystko, co się da. Również ja ucierpiałem z tego powodu. Tymczasem moja wypowiedź była, no tak powiedziałbym, raczej nie kontrowersyjna. Znaczy ja zwróciłem uwagę, że istnieje w kościele wśród księży tak zwana mafia lawendowa, czyli właśnie istnieją tam grupy homoseksualne, co mniej więcej jest potwierdzone przez ten fakt, że głównymi ofiarami są chłopcy właśnie w takim wieku, od 12 do 17. W żadnym razie nie przyszło mi do głowy rozgrzeszanie. Zresztą cała moja wypowiedź była potępiająca i akceptująca wobec tych nowych, surowszych rozstrzygnięć prawnych. Więc to było typowe czepianie się i chęć wytoczenia krwi i zbicia jakichś głosów na tym. No, to jest brzydka kampania bardzo i ja ucierpiałem z tego powodu.
Panie profesorze, ponieważ to pewno jest nasza ostatnia rozmowa w czasie tej kampanii wyborczej, to proszę powiedzieć i zdefiniować, jaki jest sens tych wyborów, jaki jest cel tych wyborów i o co w nich chodzi?
No chodzi o kształt Unii Europejskiej, miejsce w niej Polski. No nie może być tak, żeby większość, która rządzi Unią Europejską przez ostatnie 40 lat, czy instytucjami europejskimi, bo Unia to jest twór stosunkowo nowy, żeby nagminnie i systemowo łamała reguły. Nie mogą być równi, równiejsi. Nie może być tak, żeby na przykład przewodniczący Rady Europejskiej udawał bezstronnego, a prowadził politykę partyjną. Nie może być tak, że nie można się dowiedzieć od instytucji europejskiej, jakie były wyniki wyborów do władz naczelnych. Nie może być tak, żeby jedni mogli subwencjonować stocznie, a inni nie. Żeby jedni mogli wycinać zainfekowane drzewa kornikiem drukarzem, jedne kraje, a inne nie mogły i tak dalej, i tak dalej. No, to wszystko musi być zmienione. Muszą być jasne i czyste reguły i wszyscy członkowie Unii Europejskiej, wszystkie państwa muszą być traktowane równo i równie oceniane. Nie może być tak, że jednym wolno reformować wymiar sprawiedliwości, a innym nie wolno, choć zasada reformy w obu przypadkach jest taka sama. I mogę ciągnąć jeszcze ten motyw, ale głównie o to chodzi.
Ale czy jest szansa, żeby te wybory do Parlamentu Europejskiego w takiej europejskiej skali zmieniło to łamanie reguł i nierówne traktowanie?
No, szansa oczywiście jest. Trzeba pójść, trzeba głosować. To są wybory, które się toczą, jak wiemy, we wszystkich krajach Unii. Nie mamy wpływu na to, jakie wyniki będą w Niemczech czy w Hiszpanii, ale mamy na to wpływ na to, jakie wyniki będą w Polsce. Trzeba po prostu pójść i zagłosować. No, jeżeli już w tej chwili wiemy, jak to wygląda, wiemy, jak Unia funkcjonuje, wiemy, co trzeba zmienić. No więc pójdźmy i oddajmy głos na ludzi, na partię, która tej zmiany chce dokonać, bo inaczej będziemy mieli nadal to samo.
Wygląda na to, że w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej celem ataku będzie premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej jest artykuł na temat zakupu jednej z działek we Wrocławiu przez premiera Mateusza Morawieckiego. Cofamy się do lat 90., kiedy to miało miejsce. Pan profesor przewiduje jeszcze jakieś inne zdarzenia w tych ostatnich dniach kampanii wyborczej?
Ja bym tego nie wykluczył. Proszę zwrócić uwagę, że nie wiem, czy pan patrzył na twarze tych ludzi, czy to w Sejmie w czasie sprawy ustawy przeciw nadużyciom seksualnych zaostrzających sankcje, czy wypowiedzi tamtej strony. Na ich twarzach maluje się absolutna furia. Jeden z dziennikarzy nazwał to szaleństwem. To znaczy oni są skłonni robić rzeczy już maksymalnie skandaliczne. Już przecież wiemy, że padały inwektywy, już wiemy, że było oskarżenie Prawo i Sprawiedliwe zostało oskarżone o to, że jest pedofilią, obrońcą pedofilii. Już były hasła głoszone, rozwiązania zdelegalizowania episkopatu Polski, więc można się wszystkiego spodziewać. Cechą charakterystyczną tej partii Platformy i tego środowiska jest to, że oni idą ku maksymalnej destrukcji. Znaczy jak był tak zwany Majdan, czy Ciamajdan, to chodziło o to, żeby wywrócić budżet, czyli sparaliżować państwo. Jak się dołączyli do strajku nauczycieli, to chodziło o to, żeby sparaliżować szkołę, uniemożliwić zdawanie matur, uniemożliwić zdawanie egzaminów finalnych. Jak była sprawa tej ustawy penalizującej nadużycia seksualne, to chodziło o to, żeby Kościół pogrążyć, a nawet, jak powiedziałem, nie wiem, zawiesić polski episkopat. Więc ja jestem skłonny uwierzyć, że oni są zdolni do wszystkiego. Nie wiem, co jeszcze zrobią.
Portal w Polityce przypomniał deklarację ideową Platformy Obywatelskiej z 2003 roku przed referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pewno pan profesor się uśmiechnął, kiedy przeczytał, że politycy Platformy Obywatelskiej przyrzekają, i to było w Krakowie, bronić wartości chrześcijańskich, bronić rodziny, bronić polskiego interesu narodowego.
No tak. Oni wyżej chodzili, mieli organizowane dni skupienia. Donald Tusk wziął ślub kościelny przed którymiś wyborami. Problem z nimi jest taki, że oni nie mają żadnych poglądów, więc oni mogą w dowolnym momencie przeskoczyć z tych dni skupienia do małżeństw homoseksualnych i rozwiązywania episkopatu. Więc jak mówię, nie dziwię się, że tak jest. I to powracając do tego początku naszej rozmowy, no jest w tym jakiś duch Tuska. Ja widzę w tym duch Tuska, czy przy innym przywództwie, przy stworzeniu innej atmosfery w partii, takie rzeczy byłyby niemożliwe. Oczywiście partie są cyniczne, bywają cyniczne, wiemy, że tam zmieniają stanowisko, że poza kompromisem, to wszystko wiemy, ale takiej ekwilibrystyki, takiej łatwości przeskakiwania z jednej skrajności w drugą, nie ma żadna inna partia, i ja widzę w tym ten złowrogi duch Donalda Tuska.
A nie byłego premiera Cimoszewicza?
O, Cimoszewicz jest to mała figura. To on nie ma w sobie niczego demonicznego. To taki raczej nieudacznik polityczny, powiedziałbym. Natomiast Tusk jest groźny, bo jest skuteczny w tym, co robi.
Panie profesorze, to jest ostatnie 5 dni kampanii wyborczej. Pewno jest pan w Krakowie i pewno w Krakowie spotyka się pan, czy w Małopolsce, z wyborcami.
Spotykam się z wyborcami. Małopolska i Świętokrzyskie to, no to jednak tu jest, to są takie społeczności, które bardzo sprzyjają Prawu i Sprawiedliwości i sprzyjają tym naszym koncepcjom. I no, tu powiedziałbym, no, stosunkowo łatwo jest spotykać się z ludźmi. Człowiek nie jest narażony na ataki, a jeżeli już, to jakieś osoby nie całkiem zdrowe. Więc jest sympatia, po prostu jest ciepło, jest to duża przyjemność.
A czy dziś wybiera się pan na jakieś spotkanie?
No, nawet na kilka spotkań się wybieram, więc codziennie tak jest, ale już niedługo.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w Radiu Dwóch Stolic. Profesor Ryszard Legutko, współprzewodniczący KRL Polityk PiSu, kandydat do Europarlamentu, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 8:35 i przekazujemy głos do studia w Dublinie, gdzie jest Tomasz Wybranowski.